Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętam was. Pamiętacie mnie? To przyjaźń na wieki. Zgodnie z obietnicą księdza proboszcza wróciłem ze swoimi podopiecznymi. Zostali już przedstawieni, ale niech pokażą twarze. Darek, Patyk, Mateusz i Wojtek. Muszą na godzinę 1:30 wrócić do Zamościa, do kryminału, bo kończy im się przepustka. Będzie dwugłos. Wszyscy czterej mówić nie będą. Tak się podzieliliśmy, żeby było wobec was trochę miłosierdzia okazanego. Jakby czterech mówiło, to dwugodzinna msza. Ale zanim oddam im głos, to taka refleksja nad Ewangelią w kontekście okoliczności, które nas gromadzą. Wreszcie się doczekaliście konsekracji Kościoła. Serwuje nam Pan Jezus Ewangelię, w której patrząc na najwspanialszą ówczesną świątynię na ziemi, mówi: kamień na kamieniu się nie ostoi. Przyozdobiliście ją pięknymi kamieniami, darami, ale przyjdzie czas, kiedy to wszystko będzie zwalone. Te słowa się wypełniły 70 lat później. Jerozolima została zdobyta. Miasto, które z języka hebrajskiego nazwa znaczą miasto pokoju, od czasu uśmiercenia Chrystusa staje się miastem wojny. Mieliśmy wczoraj mecz, nie? W Jerozolimie. Jaki był wynik? 2-1. Kibic. 2-1. Uff, bo mogło być 2-2 w końcówce. Polacy na trybunach skandowani: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W mieście pokoju, mieście wojny. Słowa, które znamy. Dwa fragmenty Ewangelii, a po nich pytanie, które będzie otwartym pytaniem przynajmniej do niedzieli konsekracji. Pierwszy fragment: Pan Jezus idzie do owej Jerozolimy, staje na owym wzgórzu, z którego dzisiaj się przygląda świątyni, i zaczyna płakać. Dzieje się to w niedzielę palmową. Ludzie idą na święta, coś uroczystego, idą do świątyni ozdobionej pięknymi kamieniami i darami. Mówi: gdybyście rozpoznali czas mojego nawiedzenia dla tego miejsca. Mówi to pod adresem ludzi świątyni, którzy nie rozpoznają w nim Boga. Płacze. Drugi fragment i ostatni. Jezus zapłakał nad grobem Łazarza. Dwa razy płacze w Ewangelii. Użyte jest słowo z języka hebrajskiego, które mówi, że płakał w spazmach, czyli taki ogromnie poruszony. Przyszedł do swoich przyjaciół, Marty, Marii, pamiętacie ten fragment, i słyszy: Łazarz nie żyje, gdybyś był, nie umarłby. Prowadźcie do grobu, odsuńcie kamień. Jezus zapłakał. Wyjdź na zewnątrz, zawołał. Łazarz, trup, wyszedł. Bez dwóch zdań widzi nas teraz wszystkich, to znaczy nasze serca. Pytanie brzmi: gdyby zapłakał dzisiaj nad nami, to tak jak nad przyjacielem, którego z martwych wyciąga mocą spowiedzi Eucharystii? Czy zapłakałby jak nad tymi, którzy siedzą rok, 10 lat, 20 lat w świątynnej ławie i go tu nie rozpoznają? Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć. Sami siebie znacie. Przyjaciel czy ten, który go nie rozpoznaje, a siedzi, przychodzi. To miejsce będzie żyło, kiedy wybudujemy świątynię tu wewnątrz. I o tym chcemy też mówić, żeby oddać mu miejsce. Łatwiej tutaj, trudniej tutaj. I może pierwszy powie kto? O, jak się rwie. Mateusz jest z Gliwic. Mówi po raz drugi w życiu, publicznie. Dlatego miejcie w swoim sercu taką nutkę modlitwy za niego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem Mateusz, mam 23 lata, pochodzę z Gliwic, ze Śląska. Moja przygoda zaczęła się w wieku 17 lat i zacząłem uczęszczać do szkoły zawodowej w Gliwicach. Zacząłem mieć praktyki jako mechanik samochodowy i wtedy zaczęła się moja przygoda z narkotykami. Zaczęło się od marihuany. Na początku było fajnie. Jedna działka dziennie, potem dwie działki dziennie. Koledzy mnie zaczęli namawiać do amfetaminy. Zacząłem brać tą amfetaminę. Zależniłem się tak, że zacząłem wynosić z domu, zacząłem kraść, zacząłem okradać kolegów. Robiłem naprawdę bardzo złe rzeczy. Bardzo w tym wszystkim pomogła mi mama. Pewnego dnia obudziłem się na klatce, śmierdzący, brudny. Naprawdę brzydziłem się samego siebie. W ostatnim momencie, tak jak mówiłem, pomogła mi mama. Wyciągła do mnie rękę. Wyjechałem za granicę. Tam poznałem narzeczoną. Obecnie mam z nią dziecko teraz, Miłoszka. Stresuję się bardzo, mówiąc teraz do was. Co bym chciał powiedzieć? Chciałbym was na pewno przestrzec przed narkotykami, żebyście się nie dali namówić przede wszystkim na narkotyki. Bo najgorsze w moim życiu jest to, że jestem w więzieniu, tylko to, że skrzywdziłem swoich rodziców, że skrzywdziłem swoich bliskich, ale mi wybaczyli. Cieszę się, że poznałem księdza Tomasza w więzieniu, który mi pomógł, który mnie podtrzymał na duchu. Obecnie siedzę rok czasu, zostało mi jeszcze pół roku. Myślę, że za pół roku wrócę do swojej rodziny i już będę funkcjonował normalnie. Dziękuję wam bardzo.
Gdyby Darek mówił pierwszy, to by wam nie pozwolił bić braw. Będzie mówił drugi. Dwie zasady. Nie ma tu bohaterów. Nie ma tu bohaterów. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Trzeba się modlić, żeby wytrwał. A po drugie, jak odbierzemy nagrodę tu na ziemi, to nie odbierzemy jej tam. A my chcemy tam. Zanim dopuszczę do głosu Darka, Mateusz tak jak żołnierz powiedział, nie? Krótko na temat. To dwie refleksje związane z przeżywaniem dzisiaj liturgii w waszej świątyni. Najtrudniej nam się mówiło na mszy dla dzieci. Taki hałas, chaos. Boży, super. Po tej mszy pewien mężczyzna czekał na nas 15 minut. Wytrwale czekał. Jest jednym z was. Nie zastrzegł dyskrecji, więc mogę powiedzieć o tym. Dał takie krótkie świadectwo. 15 lat tu przychodzę się modlić. Dla żony. Dla niej przyjąłem chrzest. Kocham ją, jestem co niedziela na mszy i Boga nie czuję. Do dzisiaj. chciał popatrzeć w oczy im czterem i uścisnął rękę. Dla niego przyjechaliśmy. A druga taka żartobliwa. Jakiś mężczyzna podszedł do proboszcza też po tej mszy i mówi: chyba w filmie pracuje. To znaczy coś kręci, czy coś tam. Czy Patryk albo Mateusz to może protoplaści Bożego ciała? Ja mówię: nie, o nasz film byłby lepszy. Siedzieli wtedy obok księdza. Ja mówię: mszy odprawiać nie będą. Spokojnie. Oglądaliście, tak? Tak. To teraz Darek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Darek i jestem alkoholikiem. Ale ja się nie urodziłem. Zanim się nie stałem, dokonałem wielu złych wyborów. Rozpoczęło się w szkole zawodowej, gdy poszedłem na praktyki zawodowe. Tam starsi koledzy częstowali alkoholem. Na początku było fajnie, przyjemnie. Trwało to przez jakiś czas. I w tym samym czasie mój brat zaczął chorować. Mama przybyła z nim w szpitalu. Ojciec popijał. No to pasowało wtedy. Robiłem, co chciałem. Z jednej strony pomagałem mamie, a z drugiej strony jeszcze bardziej dręczyłem, bo brat w szpitalu umierający, a ja zaczynam coraz bardziej pić. Z czasem, gdy rodzina zaczęła mi mówić, że za dużo piję, żebym się uspokoił, bo źle będzie ze mną, wcale się nie słuchałem. Coraz bardziej oddalałem się od Boga. Moim Bogiem alkohol stawał się. Zmieniałem pracę, bo w pewnym momencie zrozumiałem sam, że może mają rację, ale tak nie chciałem się do tego przyznać. Sam coś sobie zacząłem łapać, nie? Ale ja tłumaczyłem, że ja pracuję, ja zarabiam. To gdzie te pieniądze były, nie? Wiadomo, szło na imprezę, na alkohol. Pomysłem było na zmianę swojego postępowania, zrobienie prawa jazdy. Prawo jazdy zrobiłem, fajnie, kupiłem samochód. Nie nacieszyłem się nim długo, bo pijanem go rozbiłem. Ale to taki środek, nie? Żeby się nauczyć jeździć. Wcale mi nie było szkoda. Za jakiś czas kupiłem lepszy, no fajnie, zacząłem czyjś wyjeździć, nie? Tylko to też długo nie trwało. Miałem wypadek, trafiłem do szpitala, oczywiście uniknąłem konsekwencji. Już będąc w szpitalu, obiecałem sobie, już się więcej nie napiję. Ale wychodząc z tego szpitala, już po drodze na piwo wstąpiłem. Jedno było to samo. Mimo tego, że leki przyjmowałem, piłem. Żeby, gdy zrobiłem, żeby nie słuchać rodziny, przyniosłem się do pracy właśnie do Warszawy. Tu miałem już pewny luz. Żadnej kontroli. Robiłem, co chciałem. W 2003 roku zmarł mój ojciec. Powróciłem rodzinę z strony. Podjąłem pracę. Nic się nie zmieniło w mojej głowie. Alkohol w końcu trudno było żyć i na trzeźwo, i po pijanemu. Chciałem popełnić samobójstwo, chciałem się powiesić, nie udało się. W 2006 roku miałem kolizję pod wpływem alkoholu, czas straciłem prawo jazdy. Długi za szkody spowodowane. Grzywna. Tego roku sięgnąłem tego dna już całkowitego. Wracając z pracy, wstąpiłem na melinę, żeby po prostu się napić. Po całej tej imprezie znalazłem się w areszcie śledczym, oskarżono o morderstwo. Teraz naprawdę pierwszy raz dopiero zastanawiałem się nad tym, co ja zrobiłem, jakby trzeźwiałem. Zastanawiałem się nad tym, co się dzieje z rodziną. Zastanawiałem się, czy ktoś będzie mnie odwiedzić, jeszcze znać. Dopiero po około miesiącu dowiedziałem się, że mama chce przyjść na widzenie. Przeraziłem się, a z drugiej strony poczułem radość, że jeszcze jednak ktoś mnie będzie odwiedzał. Miałem strach przed tym widzeniem. Pamiętam ja dziś po PWS. Po około 8 miesiącach odbyła się rozprawa. Dostałem 15 lat pozbawienia wolności. I przewidziano mnie do zakładu karnego w Radomiu. Tam przed Bożym Narodzeniem było ogłoszenie o spowiedzi. Zastanawiałem się, czy w ogóle mogę iść do spowiedzi, czy powinienem. Długo biłem się z tymi myślami, ale odważyłem się. Po spowiedzi poczułem się zupełnie inaczej. Zrzuciłem z siebie ciężar. Zacząłem chodzić systematycznie do kaplicy, do spowiedzi. Z racji tego, że jestem osobą uzależnioną, skierowano mnie na terapię. Na terapię mnie skierowano do Zamościa. Tam właśnie poznałem naszego kapelana. Terapeutki były młode, wydawało mi się, że nic o życiu nie wiedzą, ale szybko przekonałem się, że byłem w błędzie. Bardzo dobrze wiedziały, jak mi pomóc. I w pewnym momencie zapragnąłem zmiany. Zmiany swojego zachowania, swojego charakteru. Nie wiem, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak to się stało, ale po prostu chciałem stać się dobrym człowiekiem. Rozmowy o Bogu, start spotkami też o różne tematy sprawiły, że zaczęło się coś w mojej głowie zmieniać. Przewartościowałem wiele rzeczy. Wcześniej jak czekałem, że ktoś mnie odwiedzi z rodziny, to czekałem, że paczkę zrobią, papierosy kupią, bo jeszcze paliłem wtedy. Czasem to zaczęło być dla mnie mało istotne. Ja się cieszyłem, że ktoś przyjechał. Zacząłem się zmieniać. Z czasem byłem przewieziony do zakładu półotwartego. Administracja mi zaufała, mogłem pójść do szkoły. Ukończyłem liceum, szkołę policjalną na kierunku opieki medycznej. Mając praktyki w zakładzie biegunczo-leczniczym, mogłem zobaczyć ludzi schorowanych, do łóżek przykutych. Zrozumiałem, że te nasze codzienne problemy, codzienne sprawy, to jest nic w porównaniu z tym, co czują ci ludzie. Przewartościowałem wiele rzeczy. Obecnie na wolności mam życie poukładane. Mam wspaniałą kobietę, która już na mnie czeka. Z 15 lat w roku zostało jeszcze mi 2 lata. 13 lat już przebyłem w zakładzie karnym. Od kilku lat chodzę na przepustki, uczę się trzeźwego życia. Tak jak powiedziałem na początku, mam na imię Darek, jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się do końca życia. Tak jak cukrzyk ma cukrzycę do końca życia, to sam alkoholik jest do końca życia. Ale można z tym żyć i można dobrze żyć. Cieszę się tylko, że w tamtych czasach, w moim czasach młodości, nie było jeszcze dopalaczy i tak narkotyku nie było dostępu. Bo prawdopodobnie sięgnąłbym też i po to. Nie wiem, że czasu nie cofnę, życia nie zwrócę, ale może chociaż w taki sposób małym stopniu zadośćuczynię za swoje krzywdy, jakie wyrządziłem. Pragnę przeprosić za krzywdy osadzonych, wszystkich, którzy rządzili ludziom różne rzeczy, prosić o modlitwę za więźniów. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że modlitwa daje siłę, spowiedź daje siłę. Dzisiaj przyjeżdżając do was, bo na pierwszym przybyliśmy na siódmą. Co pierwsze zrobiłem, pożądałem się wyspowiadać, żeby móc w porządku z Bogiem przeżyć ten dzień tutaj. Także jeszcze raz proszę o modlitwę za więźniów. Dziękuję. I proszę nie bić braw, bo na to nie zasłużyliśmy. Dziękuję.
Mówiłem, że powie. Tym dwóm darujemy świadectwo tylko w kilku słowach. Patryk, ten w czerwonej. 3 lata był jednym z was, bo mieszkał w Warszawie, w Poprawczaku. A teraz 8 lat w kryminale. Dzisiaj jeden z ojców zapytał go, dlaczego ma wytatuowane na szyi imię nie swojej dziewczyny i czy ta obecna jest niezazdrosna. Powiedział, że w przeciwieństwie do Darka 3 razy się wieszą. Za 3 razem by umarł, gdyby nie Ania. Wytatuował sobie na szyi jej imię, bo go odcięła. Trup, nie? Wyjdź na zewnątrz. No i tak fajnie się złożyło, że Mateusz, narkoman, siedzi obok dilera. W Adwencie będziecie słyszeli proroctwo Izajasz. Ofiara i kat. Tylko Bóg może takie cuda czynić. Nie tylko kiedyś się to spełniało. W czasie rekolekcji mówiłem wam bajki, więc zakończę bajką. W Krakowie na Podgórzu dawno temu żył rabin o imieniu Isaac. Isaac miał żonę Rebekę i 6 dzieci. I biedę. Każdy ma jakąś biedę, ale on miał dużą biedę. Wieczorami modlił się do Boga: pomóż mi. Chcę nakarmić dzieci, chcę stworzyć bezpieczny dom. Pewnej nocy Bóg przemówił do niego w śnie: Isaac, nazajutrz idź do Pragi. Znajdź wielki most. Pod 3 przęsłem czeka na ciebie skarb. Isaac po przebudzeniu powiedział do Rebeki, że musi iść. Ta się rozpłakała. Parę osób tu płakało dzisiaj nam przy nim. Dlaczego wy płaczecie? Się trzeba cieszyć. No ale bieda, więc pozwoliła Isaacowi pójść. Dotarł do Pragi, bez trudu odnalazł most. O dziwo, przy 3 przęśle rosły wartownik. Z tym szpadelkiem się kręci, myśli: nie wykopię. Przyjdę w nocy. W nocy przyszedł, a wartownik czuwa. Myśli: no kiedyś pójdzie spać, przyjdę nad ranem. Przychodzi nad ranem, a wartownik czuwa. Przychodził o różnych porach dnia i nocy i zawsze wartownik czuwał. W końcu zwrócił uwagę wartownika. Został zawołany i zapytany: czemu się tu kręcisz? Był prawdomówny, więc powiedział: Bóg w śnie powiedział do mnie, że tu czeka na mnie skarb. Jestem biednym człowiekiem. Zaśmiał się wartownik. Wierzysz w Boga? Wierzysz, że do ciebie przemówił w śnie? To naiwne. Choć przyznam ci się, kontynuuję, że kiedy byłem małym chłopcem, patrzyłem w niebo i wołałem do niego, że jeśli jest, to niech mi powie, co jest w życiu najważniejsze, co mam robić. Miałem chyba też takie wrażenie, że raz mi w śnie powiedział, ale to zignorowałem, bo to było niedorzeczne. Kazał mi po przebudzeniu pójść do Krakowa. znaleźć pod górze dzielnicę i zapytać o rabina o imieniu Isaac i poprosić go, żeby zaprowadził mnie nad ranem do swojego domu i pokazał przestrzeń pomiędzy drzwiami a kuchennym pieczem. To, co tam będzie, jest najcenniejsze. To powinienem robić w życiu. Po przebudzeniu zignorowałem, zapomniałem o tym, jestem kim jestem. Isaac nie tłumaczył, że to o nim, ale zrozumiał jedno. Też się rozpłakał. Odwrócił się na pięcie i poszedł do Krakowa. Pomiędzy drzwiami a kuchennym pieczem na macie kładł tam każdego wieczora 6 dzieci, a obok Rebekę. Szukał skarbu i znalazł. To jest najważniejsze i w waszej świątyni, jak się przytulicie do Pana Boga. Pamiętajcie o pytaniu, czemu płaczę?